Otóż znów docieramy do Szczekocin, ale po drodze, jak oceniają autorzy wyżej wymienionej monumentalnej księgi Powstanie Kościuszkowskie, Dzieje Militarne, miał co najmniej dwie okazje, które się zmarnowały albo zostały zmarnowane do rozbicia samego Denisowa. Zmarnowano także okres pobytu w rejonie Krzęcic i Deszna, to są jakieś wsie w Małopolsce. Trudny do zrozumienia był też ruch odwrotowy Kościuszki w kierunku Jędrzejowa. Kiedy bezkarnie, po bezkarnym wycofaniu się przeciwnika przez wieś Tarnawę na Szczekociny, żeby dopiero następnego dnia gonić go w Tarnawie. 30 czy też 31 maja mógł, zdaje się, naczelnik stoczyć bitwę z samym Denisowem, bez udziału Prusaków, gdyż byli oni dość daleko i mogli przybyć dopiero po bitwie. Pod Tarnawą teren sprzyjał wojskom polskim. Utrudniał położenie Denisowa. Pod Szczekocinami niestety było odwrotnie. Można sądzić, że gdyby Kościuszko przybył pod Szczekociny choćby tydzień wcześniej, bitwa byłaby stoczona w pomyślniejszych dla Polaków warunkach. Nieprzyjaciel byłby słabszy i miałby gorsze dowództwo. Naczelnik chciał być jednocześnie silny na obu skrajach obszaru operacyjnego, co wobec mocniejszego przeciwnika musiało go osłabić w obu rejonach wzmagań. Taka jest konkluzja. Usiłował utrzymać powstanie we wschodniej części, sandomierskie, które się właśnie budziło, a jednocześnie być na jego zachodnim końcu. Oto jaki jest stosunek sił. Teraz przechodzimy do porównania. Armia Kościuszki pod Szczekocinami nie przekraczała 15 tysięcy. Prawdopodobnie liczyła 14500 chłopa oraz koni. Oczywiście nie wszyscy mieli konie, ale liczymy wszystkich razem. Było w tym kilka tysięcy rekrutów, do 6 mniej więcej, wcielonych pomiędzy stare formacje. To jest tak zwany amalgamat, którego największym mistrzem był Napoleon. Tworzyli oni zatem nowe oddziały. Ogółem było ich 13 batalionów, batalion to tak 200-300 osób, starej piechoty i 3 nowo wystawione grenadierzy krakowscy. Jednym dowódcą jednego z tych batalionów był właśnie Wojciech Bartos, który teraz dostał nazwisko Głowacki. Jego dawne nazwisko Bartos jakimś cudem stało się imieniem. 47 szwadronów kawalerii. No teraz się dowiemy, ile to jest w szablach, ale to też tak 4700 do 6000. I 33 działa, niestety średniego kalibru, co miało znaczenie w tej bitwie. Z racji nasycenia wojska rekrutami nie miało ono pełnej sprawności bojowej. Nie były to wojska desantowe, mówiąc w skrócie. Po stronie przeciwnej były dwie oddzielne armie. Zresztą zrobił się bałagan przy przekraczaniu mostu w Szczekocinach, bo przed królem pruskim musieli defilować Rosjanie, na co wcale nie mieli ochoty, bo to nie był ich władca, i salutować. Również musieli się mu protokolarnie podporządkować, na co też nie mieli ochoty, i między nimi powstały dość poważne nie tylko różnice, ale i szczeliny we wspólnie próbowanym, montowanym froncie. Fryderyk Wilhelm II, następca Fryderyka II, zwanego przez Niemców wielkim rozbójnikiem przez nas, znajdowały się dwa komponenty, o których właśnie wspomniałem. Komponent pruski, czy też korpus pruski, składał się z 18 batalionów piechoty i 27 szwadronów, ale dysponował 64 działami. W sumie liczył 17,5 tysiąca człowieka i konia. Rosjanie mieli 13,5 batalionów, 34 szwadrony, to też tak należy przez 10, i 5 pułków kozackich, ale za to 70 dział. Wszystko to razem powyżej 9 tysięcy. Możliwe, że 9500. Ogółem zatem, pod rozkazami ogólnodowodzącego bitwą króla pruskiego, znajdowało się 32 bataliony, 61 szwadronów, 5 pułków kozackich i 134 działa. Razem 26,5 tysiąca żołnierza. Stosunek sił przedstawiał się zatem mocno niekorzystnie. przewaga ilościowa w piechocie wynosiła prawie dwukrotną. Współczynnik, tutaj są wyliczenia podane, jak to się miało, w kawalerii był najmniejszy, bo tylko 1,5 wynosił, ale gdy dochodzimy w przewadze artylerii, ponad 4-krotny. I to właściwie zaważyło na bitwie. Bitwa bowiem w połowie była bitwą artyleryjską, okładanie się pociskami i kartaczami. No, między pociskiem a kartaczem jest ta różnica, że pocisk jest duży i jeden, najwyżej z jakimś zapalnikiem w środku, który się rozpryskiwał i to były szrapnele, a kartacze to była skrzynia kul, która 60 do 80, która strzelała taką chmarą lecącą. No, wprawdzie nasi chłopi, jak się potem okazało, byli ubrani w grube wełniane sukmany, zarówno na cześć naszego naczelnika, jak i z bardzo prostego powodu. Oni w tym spali po prostu, więc musieli tam, a ranki mimo czerwca były jednak chłodnawe, co uczestnicy pielgrzymki mogą zapamiętać. I bardzo często te kule grzęzły w tej wełnie, która się okazała świetną kamizelką kuloodporną. Teren też nam nie sprzyjał. Wprawdzie Kościuszko osiągnął tak zwany kopiec, dziś nazywany Kościuszki, czyli zwieńczenie dwóch grzbietów, pomiędzy którymi ciągnęła się dolina, ale zalesienie spowodowało, że z tego wzniesienia, z tej góry pod wsią Goleniewy, miał widok na północ, miał widok na południe, ale nie miał widoku na zachód, skąd przyszli Prusacy, ponieważ zasłaniały mu drzewa. Stąd zbyt późno tych Prusaków zauważył. Wielu pamiętnikarzy, w tym Sanguszko i inni, wspominają, że gdy do Kościuszki jeszcze w Połańcu przyjechał jeden z mieszczan, burmistrz Krakowa, ten go do aresztu wsadził za rozpowiadanie plotek o tym, że wystąpili Prusacy. Tymczasem dowódca pruski Farwat już zaatakował oddziały powstańcze pod skałą, pod tąże pieskową skałą, pod którą w powstaniu styczniowym będzie też bitwa. I już były dowody na to, że no niestety Ignacy Potocki upewniał, że rząd pruski jak najbardziej wspiera powstanie, etc. I to było no przynajmniej połową naszej klęski. Wreszcie naczelnik przejrzał na oczy, że Prusacy to nie przelewki i trzeba im stawić opór. I tu trzeba przyznać, że nasza armia spisała się świetnie. Naczelnik zajął pozycję na zachód od wsi Przybyszewo. Pomiędzy Przybyszewem a tąże właśnie Rawką. Od północy była wieś Hebdy, a od południa wieś Wypychy. Sprawdzę na mapie, którą tutaj mam, czy aby dobrze wymieniam. Nie, wieś Wywły. No, oryginalne nazwy. Hebdzie i Wywły, a więc w czworoboku. Przybyszów na zachodzie, Hebdzie na północy, Rawka na wschodzie i Wywły oraz Słupia na północy. Gdzieś tam daleko są Gawrony, a do Szczekocin było jeszcze kilkanaście kilometrów. Szczekociny są tuż za Pilicą. No prawdopodobnie widać je było na horyzoncie, bo w Szczekocinach jest kościół z sanktuarium. Powyżej Szczekocin znajduje się bardzo symptomatyczny gród o nazwie Koniec Pol. Tam się kończyła Wielkopolska, którą powszechnie nazywano Polską. A na zachód od Koniec Pola Częstochowa, o czym świetnie wiedzą ci, którzy chodzą tam na pielgrzymkę. A więc Rosjanie nadeszli od strony północno-zachodniej i zajęli pozycję na północ od wsi Przybyszów. Notabene Chruszczow, który tak się nazywał jeden z generałów, kazał podpalić tę wieś, ponieważ zrobił się poważny wyłom między Prusakami a Rosjanami z powodu tej wsi, którą trzeba było obejść, jedni z północy, drugi z południa, a żeby dym zasłonił tęże wyrwę. Kościuszko nie mógł jej widzieć, widział tylko dym unoszący się znad lasów, ponieważ nie było to w perspektywie wzgórza, na którym się znajdował. Na północ od Chruszczowa usadowił się Apraskin, a jeszcze dalej Rachmanow, którego spotkamy pod Maciejowicami. Całością dowodził Denisow. Prusacy nadeszli od południowego zachodu, obchodząc Przybyłów od południa. A więc w samym centrum jakby znajdował się generał francuskiego pochodzenia André Armand Favra. W centrum był książę Eugeniusz Wirtemberski, dalej generał Kleist i generał Elsner, którego krewniak był nauczycielem Chopina. Otóż całością dowodził Fryderyk Wilhelm, a kawalerią Pontanus, chyba włoskiego pochodzenia, który miał pod sobą owe 136 armat, z tego połowa to armaty pruskie. Generalnym kwatermistrzem i organizatorem całej bitwy był Johann Pistor, pruski sztabowiec, tak byśmy to określili, i jego pomysłem było stoczenie bitwy artyleryjsko-manewrowej, czyli tak zwany wał ogniowy, ponieważ artyleria była konna i szybko mogła się przemieszczać, wyprzedzając piechotę, a zrobione przez nią szkody, wyrwy i tak dalej, były natychmiast zapełniane atakiem piechoty. Zresztą atak polski, który mógł się skończyć katastrofą dla Prusaków i niewiele brakowało, gdyż wpadli oni w panikę w pewnym momencie, został powstrzymany właśnie bocznym uderzeniem artylerii, która potrafiła zajechać polskie natarcie od boku i strzelać do owych naszych kosynierów, którzy już tego ognia nie wytrzymali. Przejdźmy teraz do samej bitwy. Zaczęła się ona około 10, jak wspominają wszyscy, ruchami wojsk pruskich, które wyprzedziły Rosjan i uderzyły na lewe skrzydło polskie, samemu będąc prawym skrzydłem koalicji. I tutaj doszło do bardzo ciekawych przemieszczeń. Otóż z artylerią pruską Polska sobie świetnie radziła, rozbiła kilka z nich i wykorzystując zamieszanie, jakie powstało w pruskich oddziałach, Wodzicki z Grochowskim poprowadzili główny atak, który skończył się pogromem piechoty pruskiej, która rzuciła się do ataku. Polacy dopadli armaty, niektóre zagwoździli, niektóre rzucili w piach. No, piach powodował to, że armaty eksplodowały, gdyby się chciało z nich wystrzelić. I wtedy właśnie dostali ogień w plecy od tych części armat, których nie zdobyli, oraz boczny ogień od artylerii konnej, która im zajechała drogę. Musieli się cofnąć, ale cofnęli się w bardzo zwartym szyku. I tu właśnie padł Wojciech Bartos Głowacki, któremu się należy i cześć, i uznanie, ponieważ mężnie prowadził ze sztandarem i tak został zapamiętany w historii. Jest to rzadki przypadek w sumie, kiedy legenda ledwo dorównuje prawdzie. Padł nie znaczy zginął, to musimy zapamiętać. Padły żołnierz to jest ten, który jest niezdolny do walki. Nie wiem, urwało mu nogę, przestrzeliło ramię, jest wyłączony. Może być ranny, może być zabity, może umierać. Żołnierze nie zostawili swego dowódcy i otoczywszy się takim jeżem z kos, podnieśli go na tychże kosach, oczywiście na innych kosach i przepasanych płaszczem zapiętym pod spodem i wynieśli go z pola walki. Potem jechał na wozie razem z Kościuszką. Przyjechał do niego Kościuszko, złożył mu gratulacje, życzył walki o przetrwanie. W Kielcach czekała już na niego żona z dwójką nieletnich dzieci, z którą nie tylko się spotkał, ale w zasadzie pożegnał. 9, 3 dni po bitwie w Kielcach zmarł. I tam, tuż przy katedrze, jest pochowany. No czeka na pomnik, chyba że już Kielczanie mu ten pomnik wreszcie postawili. Ale pod Szczekocinami powinien być główny jego pomnik, nawet nie pod Racławicami. Bo tutaj on nie tylko daje życie za ojczyzną, toruje drogę wszystkim chłopom. Bijcie się o ojcowiznę, bo innej nie macie. Takim ponoć powiedział. I wreszcie Kościuszko w tym momencie już się zorientował, że przewaga jest zbyt duża. Zresztą niestety wywiad pruski działał szybciej. Znany jest moment, w którym generał Sanguszko złapał za kołnierz zresztą, pruskiego szpiega, który udawał patriotę polskiego i szlachcica przy sztabie naczelnym i przeszkicowawszy wszystko. Być może był nawet przyjęty jako wysłannik pruski w celach negocjacji neutralności Prusaków. W każdym razie, gdy zbiegł, polski dowódca rzucił się za nim w pogoń i dopadł go i przywiózł z powrotem jako szpiega, wsadzono go do więzienia. Później został niestety wypuszczony, ale to, co zobaczono w jego notatkach, przeraziło. Wiedział praktycznie wszystko, a najważniejsze, wiedział o brakach w naszej artylerii. Choć nie była ona taka ostatnia, 33 armaty, ale cóż to znaczy przy 134. I to, jeżeli tylko w jakiś inny sposób przeniknęło do Prusaków, w zasadzie już przesądziło o bitwie. Kościuszko zrozumiał ten drobny fakt i rozpoczął manewr odwrotowy, żeby uratować resztę wojska, zanim cokolwiek się jeszcze tragiczniejszego by stało. Ale dostrzegł, że Prusacy znacznie wyprzedzili Rosjan. Chruszczow porządkował swoje oddziały, musiał je przerzucać z lewa na prawo, zamiast do przodu i 500-metrowa szczelina się wytworzyła i wtedy rzucił na bok Prusaków polskie oddziały. Wyglądało to w ten sposób, że regularne wojsko szło po bokach, a w środku chłopstwo z pikami, kosami, widłami, czym co jeszcze, mogło zadać śmierć. No kosy były groźne, bo nawet koń zdrygał się, ale i widłami można było się sprawić i zdobyć cały rynsztunek łącznie z szablą przebitego kawalerzysty. I to całe bractwo spadło na bok Prusakom, którzy na dokładkę jeszcze szli w tak zwane schody, nierównym szykiem, tylko takim cofającym się trochę. Każdy regiment był o paręnaście, parędziesiąt kroków cofnięty. W związku z tym popłoch był straszny, bo tym następnym regimentom wyszli Polacy po prostu na plecy. Cała armia rzuciła się do ucieczki, przynajmniej ta zajmująca centrum boju. I wtedy Fryderyk Wilhelm zatkał tę dziurę odwodami kawalerii, która rzuciła się na polskich kosynierów. Ci zrobili jeża i przegnali ową kawalerię. Ale zdążyli już na pole walki dojść Rosjanie. I teraz była rzecz najważniejsza. Otóż doszło do gigantycznego, jak na te możliwości, ale liczących po kilka tysięcy koni oddziałów, potężnej szarży, którą z strony polskiej poprowadził książę Sanguszko. Litwa broni Małopolski. Proszę, Sanguszko przecież jest potomek Gedymina. A po stronie rosyjskiej dowodzi Rachmanow. Starły się one na ogromnym polu pomiędzy owym Przybyszowem a Hebdziami, troszkę na północ od głównego pola walki. I kawaleria rosyjska została odepchnięta. Kawaleria polska zręcznym ruchem odskoczyła na północ, kiedy to Kościuszko zarządził odwrót również północnego skrzydła. Wtedy ponownie ruszyła kawaleria do ataku, okrążając polskie czworoboki. Ale kosy i najeżone bagnety powstrzymały kawalerię, która niewiele mogła zrobić. I wtedy polska artyleria się odezwała, rozbiła tam, gdzie mogła bezpośrednio razić kawalerzystów, odniosła sukces, ale przy okazji trafiła w polskich piechurów, którzy się nieco wolniej poruszali. No, wprawdzie ratowały ich te guńki i sukmany, niemniej kilkunastu padło i powstała wyrwa, w którą wdarli się Rosjanie i usiłowali Polaków wyrąbać. No, ostatecznie szyk się zmienił z czworoboku w trójkąt i wydostali się z okrążenia. Wydostali się głównie po to, aby dostać się teraz pod ostrzał artylerii pruskiej. Ta już nieco celniej przeniosła się już o wiele dalej na wschód, prawie pod krawędź Rawki i zarówno z zachodu, jak i południa obstrzeliwała główne oddziały polskie. I wtedy wybuchła panika. Rzeczywiście niektóre regimenty, szczególnie owych poborowych, zaczęły się rozpraszać. To już jest godzina 16, 17. Dostrzegli to również Rosjanie i ponownie ruszyli do szarży, ale w tym momencie tych nieszczęśników naszych osłoniła zwarta i nieugięta kawaleria księcia Sanguszki, połączona z jak opisuje, świetny mamy opis tych wydarzeń przez polskiego oficera Kieszkowskiego, który niezwykle bohatersko opisuje ten atak. Pierwsza Wielkopolska Brygada Narodowej Kawalerii Madalińskiego, druga Wielkopolska Biernackiego, druga Małopolska Walewskiego i wreszcie książę Eustachy Sanguszko, dowództwa całego skrzydła, ruszyły z północnego wschodu na kawalerię rosyjską, powstrzymując ją. Powstrzymywano ją na tyle skutecznie, że odbiła się ona od nich i po nieprawdopodobnym zamęcie na polu walki, gdzie kurz unosił się w górę jak słup tornada, polska piechota w porządku zaczęła się wycofywać. Ostatecznie o godzinie 18 artyleria polska uszykowana już za wsią Rawka raziła raz jeszcze Prusaków, którym odechciało się pogoni, wrócili na pole walki, ażeby leczyć swoje rany. Największe straty poniósł pierwszy regiment piechoty imienia królowej Jadwigi. One właśnie sformowały owe czworoboki, których nie udało się kawalerii rosyjskiej rozbić. Ostatecznie Kościuszko w szyku wyprowadził całą armię z pola walki, dość zresztą zręcznie. Straty polskie były nieco mniejsze od strat przeciwnika. Kościuszko ocenił je na 1000 osób, ale pamiętajmy, z tego 500 było rannych, pozostawionych jako jeńcy. Wśród nich ów pułkownik Krzeczkowski, który nam opisał owo wydarzenie. Wydarzenia jeszcze jest jedno ciekawe. Już na początku bitwy, gdy zginął generał Grochowski, rozniosła się wieść, że zginął również Kościuszko. Słuchajcie, to było tak groźne, że gdyby było prawdą, to już by się bitwa skończyła. No tak jak padł pod Maciejowicami, oczywiście ranny, ale pod koniem padł i to już przeważyło bitwę, której i tak prawdopodobnie nie można było wygrać, ale z przegranej zamieniła się w klęskę. Tu nie nastąpiło to. Kościuszko bowiem został trafiony rzeczywiście jakimś pociskiem artyleryjskim, tyle że pod jego koniem to wybuchło. Koń poległ, a Kościuszko przeżył. Przekoziołkował z tego konia i natychmiast mu podano następnego, na którym pojawił się przed oddziałami, mówiąc: żyję, jestem żywy, dowodzę wami, co od razu uratowało sytuację, zapobiegło jakiejkolwiek panice. Ale drugi raz mu się to też zdarzyło. Koń padł pod nim, a Kościuszko został odłamkiem ranny w nogę. Niemniej dosiadł kolejnego konia i kierował akcją odwrotową. Jeden z obserwatorów wręcz mówi: Kościuszko, widząc klęskę swego powstania, szukał śmierci. Na szczęście jej nie znalazł. Trudno powiedzieć, czy naprawdę szukał, ale zachowywał się niezwykle bohatersko, aż nazbyt jak na dowódcę. Chwała Bogu, że nie poległ, bo odniósł jeszcze największe swoje zwycięstwo swego życia, obronę Warszawy. W tej sytuacji wojsko jego wycofało się na Małogoszcz, a następnie traktem warszawskim ku miastu stołecznemu, aby je bronić. Po drodze przyszła wiadomość o klęsce pod Chełmem 8 czerwca, w której generał Zajączek dał się pobić Derfendelowi, który odwet za w ogóle całe powstanie, zemsty na Czartoryskich, spustoszył i zdemolował w durny, straszliwie mściwy i absolutnie bezsensowny sposób przepiękny pałac w Puławach. Ostatecznie padło nas 500. 500 iluś było w niewoli, do 700. Co jest ciekawe, Prusacy, grzebiąc rannych i rosyjskich, i swoich, podali tę liczbę jako poległych polskich. I stąd w niektórych, szczególnie w nieco kłamliwej Wikipedii, figuruje 1250 iluś poległych. No to jest właśnie to, co podali Prusacy. Pruskie straty znamy, 680, 540 było rannych, natomiast Rosjanie po prostu nie podawali. Wśród Rosjan był koszmarny zwyczaj dobijania bagnetem rannych, bo no nie było medykamentów, co zwiększało niesamowicie, ale uważano to za czyn miłosierny. Nikt w tym nie widział nic złego w owym czasie i stąd te straty były koszmarnowate. Dlatego też zatajano je do dzisiaj, tak naprawdę. Jeśli ktoś tam się nie dostanie do archiwum i nie zerknie, do ilu zmniejszyły się regimenty Denisowa i tych pozostałych trzech generałów, nie będziemy wiedzieli, ilu ich zginęło. Ale przypuszczać można, że nie były mniejsze, zwłaszcza, że dostali się pod ostrzał artyleryjski od strat pruskich. A więc 1200-1250 straty obu stron, około 1000, w tym 500 poległych i w tym Bartosz. Wojciech Bartosz Głowacki, ze straty polskie. Cała armia Kościuszki plus oddziały, które znajdowały się w tak zwanym powstaniu. Powstanie to był ruch, to nie jest sam fakt, tylko to jest oddział, który się sformował z Sandomierszczyzny, dołączył do Kościuszki. Bezpośrednim skutkiem bitwy był niestety upadek Krakowa. Tam dowódcą był niejaki Wieniawski, który się dogadał po prostu z Prusakami, zdradził powstanie i został skazany na śmierć. No ponieważ skronił się u Austriaków, zamiast niego powieszono portret. Ale Polacy, naród krewki, nawet tutaj nie dał się zaskoczyć. Kraków bronił się rozpaczliwie, poszczególne wieże, Floriańska Brama na przykład. Ostatecznie okopał się Wawel i 15 czerwca stoczył swoją bohaterską obronę, wystrzeliwując 80 pocisków na Prusaków i tyleż otrzymując od nich w odwecie. Kraków padł. Trwała Warszawa. Powstanie nie zginęło. Chociaż ponieśliśmy porażkę, padliśmy na jedno kolano, ale to, żeśmy się podnieśli i to, żeśmy jeszcze skompromitowali Prusaków razem z królem Fryderykiem Wilhelmem II, było naszym wielkim duchowym i militarnym osiągnięciem. Dziękuję Państwu, chwała Szczekocinom. Przypomnę, 6 czerwca, imieniny miesiąca, a Racławice jest 4 kwietnia, Maciejowice 10 października. Do usłyszenia.